Od wczoraj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa 17. Forum Polonijne. Kolejne panele odbywają się od wczoraj, potrwa to forum do niedzieli. Dzisiaj jednym z gości panelu poświęconego sytuacji ustawodawczej w Polsce była pani profesor Krystyna Pawłowicz. Posłuchajmy fragmentu jej wystąpienia.
Powiem o tym, czym w swoim głównym nurcie ustawodawczym zajmuje się dzisiejszy Sejm. Otóż, zwłaszcza w drugiej kadencji działalność prawodawczą, ustawodawczą Sejmu podzielić można, właśnie wyróżnić można takie nurty. Jeden główny nurt, który właśnie spina jakby wszystkie inne, to jest walka z Kościołem, walka z rodziną i walka z Polską. Tak trzeba to niestety nazwać, albo stety, bo trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Front walki z polskim kościołem, zacznę od tego tytułu, jesteśmy w tym miejscu i tutaj wszyscy wiemy, na czym ona polega. No polega na tym, że natychmiast po zwycięstwie w tej drugiej wyborach rząd pana Tuska przystąpił do likwidacji komisji majątkowej, która powinna była zwracać i zajmowała się zwrotem majątku nienależnie zabranego z naruszeniem prawa przez komunistów. Zwracam uwagę, że aferę robiono przy komisji majątkowej. Okazało się, że tam w zasadzie osoby związane z Kościołem nie mają nic wspólnego. Natomiast komisję świetnie to rozegrano, komisję zlikwidowano, ale komisje majątkowe innych kościołów działają dalej. I dalej działa Komisja Majątkowa Gminy Żydowskiej, działają prawosławne i tam powodu do likwidacji nie ma i tam nikt, jak dziennikarze, nie są tacy, nie szukają i tam nie widzą żadnych nadużyć. Być może nie ma. I ja nie mówię, że są, ale tutaj też u nas właściwie, jeśli ktoś nadużył swojego prawa, jakiś przedstawiciel czy pełnomocnik, nie może obciążać Kościoła i to nie jest powód do tego, żeby zlikwidować komisję i właściwie sprawa odzyskania majątku jest niezałatwiona. Dalej. Zajmuje się Platforma z PSL-em, zlikwidowano również Fundusz Kościelny, który był jednym ze źródeł zasilania Kościoła. To był fundusz, z którego właśnie wskutek pozbawienia Kościoła po II wojnie światowej majątku utworzono fundusz, z którego przede wszystkim wypłacano wynagrodzenia, właściwie z tych pieniędzy utrzymywano, odrestaurowywano kościoły i tak dalej. I ten fundusz również, tutaj kolejny krok, który właśnie na froncie walki z Kościołem i to przepycha się projektami przez Sejm, również jest taka propozycja. Jesteśmy świadkami takiego upokarzającego czołgania Kościoła i proponowania na przykład, no to wam nie damy, ale 0,3% to będziecie mogli sobie odpisać, niech to będzie tak jak już na Zachodzie, w Niemczech, bo to jest ukochany wzór dla pana premiera Tuska, więc nie będzie jak w Niemczech i tutaj będziecie mieli stałe zasilanie i tak dalej. Natomiast gdybyśmy się przyjrzeli bliżej, to okazuje się, że po pierwsze zaproponowani dzisiaj w warunkach, kiedy polskie społeczeństwo, gospodarki już prawie nie ma, mamy ogromne bezrobocie, nędza z głodem, no nie chcę już tutaj powtarzać tych statystyk, wszyscy wiemy, że jest po prostu załamanie gospodarcze. Polskie społeczeństwo jest jednym z biedniejszych w Europie. I zaproponowanie odliczenia od podatku oznacza w istocie kilka problemów. Po pierwsze, narusza konstytucję, dlatego że oznaczałoby to, że musimy iść. Osoby, które chciałyby wpłacić na Kościół, powiedzmy te 0,3, czy jak Kościół jakoś tam jeszcze nie walczy, tylko pewien kompromis 0,5, też zwracam uwagę, bo na zwierzęta możemy 1% odpisać, a na Kościół zaproponowano, tutaj pan Boni, 0,3, no teraz 0,5, kardynał Nycz jakoś dziwnie się zgodził, naprawdę jestem zdumiona, dlaczego się zgodził. W każdym bądź razie jest to w moim przekonaniu naruszenie konstytucji, oznacza naruszenie konstytucji, dlatego że, jeśli pamiętam, artykuł 54 czy 5 wyraźnie mówi, że nikt, że władza, nawet przeczytam Państwu, żebyście tutaj mieli pewność, nikt nie może, to jest artykuł 53 ustęp 7, nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. To znaczy, że ja nie mam prawa, co więcej, państwo nie ma prawa najmniejszego żądać ode mnie, żebym szła i złożyła w oświadczeniu podatkowym, że dziś będę na Kościół katolicki, ktoś taki, ponieważ jest to żywy instrument do manipulowania ludźmi, układania okręgów wyborczych, szykanowania w różny sposób ludzi i tak dalej, i tak dalej. Zarządzania kontroli skarbowych u osób, które są aktywne i wpłacają jakieś pieniądze. Jest to oczywiste, ja nie rozumiem, dlaczego akurat episkopat, ja nie wiem, czy dzisiejszy episkopat, no nie wiem, kto tam właśnie za tym stał, natomiast zgoda na takie ustalenie narusza oczywiście i prawa obywatelskie, jest niezwykle szkodliwa dla Kościoła, dlatego że tak jak mówię, dzisiaj Kościoły wypełnione są ludźmi starszymi przede wszystkim. Starsi ludzie dostają z ZUS-u już wypełnione oświadczenie podatkowe i nikt nie, z laską, jeśli ktoś chodzi albo osoba starsza, nie pojedzie szukać urzędu skarbowego, nie urzędu, tylko do ZUS-u, żeby prostować i prosić o odliczenie. No wiadomo, że nie. I z tych pieniędzy, które tam pan minister Boni sobie wyliczył, będą żadne pieniądze. Po prostu Kościół żywo traci. Ja apeluję, no wiem, nie wiem, czy ktoś będzie słuchał, ja jeszcze w inny sposób postaram się jakoś trafić, ale uważam, że jest to niekorzystne i żadna taka propozycja, po pierwsze jest sprzeczna z konstytucją, po drugie w sytuacji biedy w Polsce i zastraszania osób, co widzimy na przykładzie osób, które ujmują się za telewizją Trwam, można pracę stracić, osoby, które podpisują, być może czasami jest to taki strach trochę na wyrost, no niemniej jednak zdarzały się sytuacje, kiedy takie osoby, no jednak pewnych szykan doznawały. Czyli mamy tutaj front walki z Kościołem, ale to nie jest wszystko, dlatego że powoli usuwane są lekcje religijne, w tym sensie, że jako mniej atrakcyjne, jako ostatnia lekcja. Po drugie, finansowane mają być ze środków samorządu, które i tak nie mają pieniędzy i o tym się ciągle możemy przekonać, bo nie mają na wiele rzeczy. I przekazanie, zresztą pan premier tu sam powiedział, że on tu nie będzie rządził, on wszystko daje samorządom, rządźcie się i jak zalewa pół Polski, to on tam jedzie, ubierze sobie kalosiki, chodzi po tym wale i mówi, no ja wam wójta nie wybierałem. No jak nie wybierałeś, chłopie wójta? No nie wybierałeś, dzięki Bogu, ale pieniądze na wały, które mają chronić pół Polski, to ty masz dać. To jest od tego państwo, żeby te cele ogólnopaństwowe, żeby państwo zabezpieczyło środki, a nie, że haratam w gałę, tak? Jeździ potem na Słowacji i opowiada, że dla niego najważniejszy cel to jest właśnie dobrze rozegrać piłka nożna i tak dalej, ale to się trzeba do roboty wziąć. I dalej... Mamy tutaj przypadki szykanowania księży, jak państwo na pewno słyszeliście. Księża, którzy zachęcali do wzięcia udziału w demonstracjach, dużych demonstracjach, no, byli wzywani na policję, rozpytywani, szykanowani. Tutaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości ujęli się za nimi i w pewien sposób tutaj no, pewnej ochrony takiej przynajmniej symbolicznej udzielamy. Ale to nie jest jedyny front z walki z Polską, polskością. Drugi bardzo ważny front, niezwykle ważny, to jest front walki z rodziną. Walki z polską rodziną. Oczywiście możemy tutaj teraz zastanawiać się, który element jest ważniejszy, ale w moim przekonaniu, pierwsze, gdybyśmy zajrzeli do programu wyborczego Platformy Obywatelskiej, to byście państwo zobaczyli, że najbardziej o co się pan premier tam martwił, to było boiska Orliki dla dzieci, bo on albo z dziećmi gra w piłkę, tak, i wygrywa, no to trudno się dziwić, tak, chłop dwa razy większy, żeby nie wygrał z chłopcami niewysokimi, no i oczywiście pod obstawą BOR-u, a jakże, i policji, i te dzieci nawet by się bały strzelić panu premierowi w bramkę jakąś, no ale powiedzmy, że tam się jakieś trafiły dzieci, przyszli Lewandowscy, no to i tak, no właśnie pan premier tylko o to się zatroszczył i właściwie nie ma poważniejszych wypowiedzi na temat rodziny. Coś tam wspominał o jakichś ulgach, ale jak przyszło co do czego po wyborach, pierwsze co zrobił, podniesiono jako najważniejsze wzorem niemieckim praca do 67 roku życia. Praca do 67 roku życia. Z Prawa i Sprawiedliwości pani profesor Hrynkiewicz przedstawiała wielokrotnie bardzo poważne, tylko ona zresztą, socjologowie, poważne analizy, które pokazują, że to prowadzić będzie w prostej drodze do rozpadu rodziny, konkurencji wewnątrz rodziny, dlatego że po pierwsze obowiązek do pracy do 67 roku oznacza, żeby cała ta grupa będzie kobiet, która będzie musiała dłużej pracować, będzie konkurowała ze swoimi dziećmi i wnukami o pracę, tak? To znaczy też, że nie będzie babci w domu przy braku przedszkoli albo przy wysokich kosztach, nie będzie komu opiekować się tymi dziećmi, tak? Po drugie, tutaj problem jest kolejny, zmieniono również system emerytalny, który polega na tym, że te pieniądze, które zostaną tutaj zostaną do podziału, czy do wyznaczenia, czy do wypłaty na emerytury, państwo gwarantuje tutaj kwotę 620 kilka złotych na tą minimalną emeryturę. Więc pan Pawlak mówi, no jak macie tyle pracować kobiety i niską emeryturę, to kto, która będzie chciała na wcześniejszą emeryturę? No może na wcześniejszą, ale za połowę tej emerytury, tak? Czyli może pójść, powiedzmy, jak ma 60 60 tam kilka lat, no i zapowiedź, czyli za 300 zł. No to ja zachęcam, pan Pawlak niech sobie na taką emeryturę pójdzie i nie zachęca polskich kobiet, żeby za 300 zł nie ma takiej możliwości. Więc mamy tutaj, co więcej, też zwracam uwagę, Polska w połowie jest jednak państwem, krajem rolniczym, a podniesienie wieku emerytalnego oznacza równocześnie, że kobiety rolniczki pracować będą dłużej o 12 lat. W rolnictwie, to znaczy tam, gdzie są wyjątkowo upracowane, gdzie nie ma właściwie, można powiedzieć, żadnej infrastruktury, siedzą i muszą właściwie prawie taką autarkiczną, czyli samo zaspokajającą się gospodarkę prowadzić. Nie ma lekarza, nie ma szkoły, tak jak tu pan przewodniczący Błaszczak mówił, nie ma sądów, pokasowane są połączenia, pociągi, PKS-y i właściwie i ona 12 lat dłużej, to jest upracowany człowiek i to jest po prostu zbrodnia. Natomiast tu pan premier opowiada, ponieważ pani Merkel mówi, że tu trzeba wyrównać z tej Unii Europejskiej, bo to mniej więcej nie możemy pracować krócej niż Niemcy. Pokazuje nam się wzory szwedzkie, gdzie podobno do 70 roku pracują ludzie. No ale pan premier mówi, że jak trzeba będzie w budżecie, nie będzie środków, to i do 80 roku będziecie pracować. No ciekawa jestem, kto tu będzie pracował. No, pielęgniarki pokazują właśnie, idzie do pracy, na noszach ją ktoś niesie i mówi, idę do pracy. No bo trudno, żeby osoby, które ciężkie prace wykonują, trzeba się pochylać, opiekować, to jest naprawdę praca fizyczna, żeby do tego wieku pracować. I tu mogę też powiedzieć, tak jak mówił pan przewodniczący Błaszczak, że Prawo i Sprawiedliwość zmieni tę ustawę, ponieważ nie może być, jak kto będzie chciał, proszę bardzo, może sobie pracować dłużej, natomiast nie można zmuszać ludzi i uzależnić i niszczyć polskiej rodziny. To jest jedna z ważniejszych ataków przeciwko rodzinie. Kolejna rzecz to jest ogromne bezrobocie, bo z jednej strony kasuje się, likwiduje się polską gospodarkę, Polska w zasadzie nie ma marki polskiej żadnej znaczącej, likwiduje się rolnictwo, wpuszcza się różne obrzydlistwo chemiczne w postaci GMO, ogranicza się produkcję. Właściwie to są czasy, pamiętam w okresie PRL-u, kiedy przez moment u pana profesora Stelmachowskiego uczyłam prawa rolnego, to jeden z ważniejszych takich do egzaminu przedmiotów to były właśnie te różne kontraktacje, obowiązkowe dostawy i tak dalej. I tutaj mamy ten czas, kiedy dzisiaj mamy obowiązkowa produkcja, obowiązkowe nakazy. Nie można więcej wyprodukować, nie można cukru, bo się kary zapłaci, nie można mleka, jajka już właściwie, żeby się bardziej opłacało i więcej mieściło do pojemników. I pojemnik kosztuje to właściwie, żeby kwadratowe były. Nie wiem, to nie pan Tusk wysiedzi taki jajka. No, przepraszam za dowcip, ale takich po prostu nie może być w naturze, ale oni właśnie jakby bardzo tutaj lubią podważać wszystkie prawa natury. Więc mamy tutaj ogromne bezrobocie i też tak jak tutaj pan przewodniczący mówił, w takim tempie Polska w roku około 2050 będzie miała około 16 milionów obywateli tylko. Wyjeżdżają, 2 miliony ludzi wyjechało. Oblicza nam się, że Polska 3% ludzi straciła, ale to oznacza również wymierną stratę dla Polski, dlatego że o tyle mniej Polska dostawać będzie, bo się liczy na ilość na mieszkańców różnych rodzajów tych wsparć, tego dziadostwa unijnego, tak to nazwę. I o tyle mniej, bo 3% ubywa mieszkańców, oblicza się już 3% mniej. I o tyle, i to również skutkuje na obniżenie tej unijnej pomocy. Czyli co więcej, mamy tutaj system podatkowy, który rujnuje rodziny. Właściwie Polska jest chyba jednym z kilku krajów, w którym VAT na ubranka dziecięce wynosi 23%, podczas gdy inne kraje potrafiły albo bardzo to przyhamować, albo wprost jest tam zero. Cofnięcie te, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło, udogodnienia dla młodych marzeń ze zdobyciem mieszkań. To wszystko jest cofane, natomiast okazuje się, że są pieniądze na nagrody dla urzędników. Tu Prawo i Platforma Obywatelska widzi zresztą, do czego prowadzi ta ich polityka. No mamy zapaść, pan Rostowski tutaj cudów dokonuje. Natomiast drugi kierunek działań, czyli niszczenie polskiej rodziny, odbieranie przywilejów, odbieranie tych różnych minimalnych już udogodnień, które właśnie jak najbardziej godzą w rodziny wielodzietne, a jednocześnie o 100 tysięcy czy ponad, nawet więcej, zwiększono ilość urzędników państwowych. Ilość urzędników to jest armia, która po pierwsze ma najlepsze wynagrodzenia i ma stałe zatrudnienia w firmie, w państwowych instytucjach, czyli korzysta z pełnego dobrodziejstwa kodeksu pracy i w pensji tam koło średniej, niektórzy różnie obliczają, 5-7 tysięcy. Natomiast proszę obliczyć z właśnie tymi wynagrodzeniami, które załatwiono OFE, zobowiązano do uczestnictwa w OFE, a OFE to też proszę pamiętać, to jest prywatna instytucja, to nie jest ZUS. OFE to są prywatne instytucje finansowe, którym naganiano ustawowo, to jest naruszenie konstytucji, pozbawienie możliwości inwestowania czy tam składania środków na ubezpieczenia, gdzie człowiek sam chce.
Był to fragment wystąpienia pani profesor Krystyny Pawłowicz podczas forum polonijnego odbywającego się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.